Będziemy dziś o zdobywaniu szczytów rozmawiać. Witam w studiu naszego gościa, pan Bartłomiej Wróblewski. Dzień dobry, witamy serdecznie. Nieco zmieniony.
Dzień dobry. Miło pana widzieć.
Miło pana widzieć, choć drobniejszy.
Dziękuję za dobre słowo.
Kilkanaście kilogramów można podczas takiej wyprawy na Monteverest stracić.
Ale to nie będzie chyba przedmiot tej rozmowy.
Nie, nie będziemy przynajmniej w tej godzinie o chudzaniu rozmawiać. Widzę, że i broda po wyprawie została. Ona pewnie chroniła twarz przed tymi temperaturami, które tam na szczycie.
Teraz już jest tylko brudka.
Było więcej. Spotykaliśmy się na początku kwietnia, kiedy szykował się pan do tej wyprawy. Przed samą Wielkanocą wyruszał pan na Monteverest. To był jeden z elementów zdobywania korony Ziemi. Rozmawialiśmy wtedy o pana planach. Dziś spotykamy się po powrocie i tu na początku rozmowy powiedzmy, Monteverestu zdobyć się nie udało. Ale na pewno pan tam wróci, bo planów pan na pewno nie zaniecha. O tym też za chwilę powiemy. Jak to było, panie Bartku, że ta wyprawa w tym czasie, kiedy tak wiele agencji podawało informacje o tłumach wchodzących na Monteverest, akurat panu się nie powiodła?
To znaczy tłumy wchodzą na Everest od strony południowej, czyli od strony Nepalu. Ja próbowałem wejść na górę od strony północnej, od Tybetu.
Trudniejszej strony.
Strona jest trochę, jest z różnych powodów trudniejsza. W tym roku wyjątkowo wielu wspinaczy wybrało się na Everest.
No tak, myśmy widzieli takie zdjęcia, gdzie kolejka była tych oczekujących.
To prawda, też widziałem te zdjęcia. Podobno 450 osób próbowało od strony południowej, od strony północnej 100 osób. Z naszej strony nie było żadnych kolejek ani trudności tego rodzaju. Były inne.
To nie jest wycieczka w góry od taka sobie, prawda? Trzeba się przygotować. Byliście przygotowani?
Wydaje się, że byliśmy dobrze przygotowani kondycyjnie. Właściwie w praktyce okazało się, że byłem ja przygotowany, dlatego że na Everest wybrałem się z partnerem, z kolegą ze Szwajcarii. Niestety w drugim dniu wyprawy, tuż po przekroczeniu granicy chińskiej, miał wypadek. Spadł ze schodów. Takie historie też należą do przygody.
Wydaje się prozaiczny wypadek, ale z konsekwencjami.
Z konsekwencjami. Złamał dwa żebra i musiał wrócić do domu. Do Katmandu w każdym razie. Także zostałem sam z moim szerpą, Angpa Sangiem. I dalej już operowaliśmy tylko w dwójkę. Na pewno była to duża zmiana w stosunku do tego, co zakładaliśmy i ona zdeterminowała przebieg całej wyprawy. Było to związane też z tym, że właśnie mój szerpa zachorował w okresie aklimatyzacji. To spowodowało opóźnienia. Mieliśmy trudności w założeniu kolejnych obozów przed atakiem szczytowym, także ostatecznie rozpoczynaliśmy atak szczytowy, mając tylko pierwszy obóz. Depozyty w obozie drugim i trzecim. Najważniejszym natomiast czynnikiem była pogoda. Zgodnie z prognozą pogody wystartowaliśmy w najlepszym momencie. Później okazało się już w czasie ataku szczytowego na wysokości 7000 metrów, że osoba, która przygotowała tą prognozę pogody, zapomniała przejrzeć
aktualizację. Ostatecznie na wysokości 7700 metrów wycofaliście się, potem podejmowaliście jeszcze jedną próbę zdobycia szczytu od tej strony północnej. Ja wiem, że w tym czasie na przykład na Monteverest wszedł Wojtek Kukuczka, syn najsłynniejszego bodaj polskiego himalaisty. Udało się od strony północnej wstrzelić się w to dobre okno pogodowe, bo tak to się nazywa.
Tak było. To była wyprawa katowickiego AWF-u, czterech wspinaczy. Także nie mieli bardzo dobrych warunków, sporo trudności. Natomiast to, co było szczęśliwe w ich przypadku, to to, że odpuścili sobie pierwsze dobre okno pogodowe i wchodzili w czasie drugiego, kiedy tych problemów z pogodą nie było.
No więc właśnie powiedzmy teraz, bo dotknął pan chyba kluczowego momentu pańskiej wyprawy, w momencie, kiedy wam się wydawało, że jest dobra pogoda, poszliście, weszliście na 7700, tak? No ale trzeba było zawrócić. I no, to był znaczny ubytek sił.
To znaczy, bardzo trudno jest, tak naprawdę w sezonie jest tylko jedna szansa. Albo się uda, albo się nie uda. I to zależy w dużym stopniu od pogody i na wysokości 7700 zaczął się bardzo silny wiatr i 70-80% osób, które tam były, zdecydowały o powrocie. Ja także podjąłem taką decyzję, choć mój szerpa mówił, żebyśmy szli dalej. Wiem, że miał rację.
Dziś.
Dziś. Natomiast no, decyzja była, wydaje się, rozsądna, dlatego że pogoda naprawdę była zła. Był wiatr, zaczął padać śnieg. W związku z tym, że nie mieliśmy przygotowanego trzeciego obozu, to była dosyć istotna dla mnie sprawa. Nie mieliśmy przygotowanego trzeciego obozu w związku z tym, że operowaliśmy tylko w dwójkę. Podjąłem taką decyzję. To była rozsądna, ale zła decyzja, tak? Ponieważ dostaje się, tak jak powiedziałem, tylko jedną szansę.
No, ale czasem trzeba uczyć się na błędach po to, żeby wrócić za rok mądrzejszym o te doświadczenia. 12 kwietnia wyruszyliście w Himalaje i właściwie po tych 5 tygodniach wspinaczki od 17 maja już podjęliście próbę zdobywania Monteverestu. No, a potem już, o czym opowiadaliśmy przed chwilą, było to zejście. Co je się podczas takiej wyprawy, to tak a propos tego schudnięcia też trochę.
Jedzenie nie jest bardzo wyrafinowane. Większość wspinaczy, czy praktycznie wszyscy wspinacze przyjeżdżają na Everest z agencjami wspinaczkowymi i one zapewniają wyżywienie w obozie od strony północnej, w obozie w Base Camp na wysokości 5200 i w Advanced Base Camp na wysokości 6400 metrów. Są trzy posiłki. W zależności od tego, jaka jest jakość agencji, jak wiele się zapłaciło, takie jest jedzenie.
Taka jest jakość tych posiłków. Na stronie www.7szczytów.pl państwo mogą zobaczyć, co już udało się panu Bartkowi zdobyć. I ten Monteverest był pierwszą górą, w której musiał się pan wycofać. Kiedy spotykaliśmy się przed pana wyprawą, pytałam pana o to, o czym pan myśli, wspinając się. No i pan powiedział, że myśli pan o ustroju, że myśli pan o problemach konstytucyjnych, że być może jakaś rozprawa powstanie. Także podczas tej wyprawy rzeczywiście udało się rozstrzygać te sprawy państwa?
Żadna rozprawa nie powstała. Nie było żadnej możliwości. Cała energia była skoncentrowana na wspinaczce. To, co ciekawe jest, i to też takie pierwsze doświadczenie, nawet nie było energii na to, żeby czytać specjalnie, dlatego że sprawy związane z organizacją wyprawy, z przebiegiem wyprawy zaprzątały na tyle dużo uwagi, że nie było czasu na to.
No i pewnie też dzielenie się doświadczeniami z innymi osobami, które w tych bazach również przygotowały się do zdobywania szczytów. Tak, takich znajomości też sporo się zawiera.
Tak, w tej grupie, w której się wspinaliśmy, to była grupa indywidualnych wspinaczy. Było wśród niej dwóch Hiszpanów, Niemiec, Włoch i dwóch Ekwadorczyków. To rzeczywiście były bardzo ciekawe, to były bardzo ciekawe kontakty. Niestety tak się sprawy potoczyły, że jedna z osób, Ralf Arnold, kolega z Niemiec, zginął w czasie wyprawy. Właśnie tego dnia, kiedy my się wycofaliśmy, tego dnia zaginął. Oficjalnie nie znaleziono ciała, więc nie wiemy, co się z nim stało. Niemniej w 18 wieczorem ostatni raz z nim rozmawialiśmy. Godzinę czy dwie godziny później wyruszył na szczyt. Miał bardzo ambitny plan wejścia właśnie z obozu drugiego, z którego my się wycofaliśmy. On chciał prosto iść na szczyt. Nikt więcej go nie widział. Także te doświadczenia są, z jednej strony były bardzo ciekawe, ale z drugiej strony także bardzo przykre. To była jedna z osób, która zginęła, druga z osób też miała potężne problemy, utknęła na wysokości 8300 metrów. Legendarna postać na Everestie, Luigi z Włoch, 70-letni Włoch, który siedmiokrotnie próbował wejść na Everest, nie udało mu się.
Tym razem również.
Nie stał się słynny na całym świecie, ponieważ spędził 4 noce w obozie powyżej strefy śmierci na wysokości 8300 metrów. Nie miał prawa przeżyć, jak wszyscy mówili, ale samodzielnie zszedł do obozu drugiego.
Ja myślę, że Luigi wróci jeszcze pewnie za rok.
Nie pozwolą mu już.
A pan, panie Bartku?
Jak pan sypiał?
To jest ciekawa rzecz, mianowicie mimo, że aklimatyzacja nie przebiegała tak, jakbym sobie tego życzył, jedyną rzeczą, z którą nie miałem ani razu problemu, raz miałem może, problem to był sen.
Znaczy był problem, czy nie,
nie
było?
Było
nie,
problemu,
nie było.
Nie było. To jest ciekawe, dlatego że większość osób... Długo, dlatego że noc i dzień są mniej więcej równe, po 12 godzin, także śpi się pewnie około 10 godzin. Ja nie miałem problemu nawet na wysokości 7700 metrów ze snem.
Śni się coś?
Nie pamiętam. Mm-hmm.
Panie Bartku, wróci pan za rok na Mount Everest? Również w maju, również wtedy, kiedy to okno pogodowe się otwiera w drugiej połowie maja?
Nie wiem, czy za rok, ale chciałbym wrócić. To jednak jest bardzo mocne doświadczenie i trudno byłoby się tak wycofać bez... zakończenia.
Ale to już nie będzie samotna wyprawa.
Nie, to jest doświadczenie, które bardzo mocne doświadczenie, że Everest nie jest górą dla samodzielnych wspinaczy, małych grup. Większość takich wypraw się nie udaje. I tutaj od strony północnej próbowały samodzielnie wejść na Everest duże postacie światowego alpinizmu. Na przykład Andrew Locke z Australii, zdobywca korony Himalajów, i także musiał się wycofać. Jest na tyle dużo pracy logistycznej, na przykład związanej właśnie z koniecznością założenia 3 obozów, że samodzielne, że jednostki czy bardzo małe grupy osób mają bardzo niewielkie szanse. Tylko w sytuacji, kiedy wszystkie czynniki się tutaj układają, można w takiej sytuacji wejść. A doświadczenie pokazuje, że problemów zawsze jest dosyć dużo.
Ale każde takie doświadczenie jest oczywiście dla nas nauką. Planował pan na przyszły rok masyw Winsona na Antarktydzie. Ten plan zostaje? A Mount Everest przesuwa się na 2014?
Nie zapadła jeszcze decyzja.
My będziemy
trzymać
kciuki.
Te 2 góry zostały i na te 2 góry się wybieram.
My będziemy trzymać kciuki. Bardzo, bardzo dziękujemy za tę pouczającą niezwykle rozmowę. Każde zdobywanie szczytu to przecież jest doświadczenie, które przełożyć możemy także na codzienność, na to, co robimy na co dzień w naszym życiu. Bardzo dziękuję. Bartłomiej Wróblewski był naszym gościem.
Dziękuję pięknie.